Ekscelencje, najdostojniejsi księża biskupi, drodzy współbracia kapłani i ty, zbolała, pogrążona w smutku rodzino. Stajemy przy ołtarzu, ażeby wypełnić ostatnią posługę ziemską naszemu synowi tej ziemi, bratu, kapłanowi, artyście. Kiedy wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, była tam mowa, że każdy z nas stanie przed Bogiem, aby zdać sprawę z włodarstwa swego. A Chrystus, jak gdyby ku pocieszeniu, powiada, że w domu Ojca jest mieszkań wiele. Ja odchodzę do Ojca, aby przygotować wam miejsce. A gdy przygotuję, przyjdę po was i zabiorę was. I dzisiaj Chrystus jak gdyby przychodzi, aby kolejnego swojego sługę, kapłana, zabrać do domu swojego Ojca. Ale śmierć zawsze rodzi w nas pewien niepokój, a również i lęk. Tak jak święty Paweł ostrzega, że każdy musi stanąć przed Bogiem i zdać rachunek ze swojego włodarstwa. A jak stanął nasz drogi, kochany ksiądz Infuat Bonifacy? Spójrzmy przez moment na jego życie. Tu, na tej ziemi, urodził się 27 marca 1935 roku, 5 kilometrów stąd, w swojej wiosce rodzinnej, Kolonia Szczarbacka. Dzieciństwo, jak sam będzie potem wielokrotnie wspominał, było pogodne, ale tylko do pewnego momentu. Kiedy miał 4 lata, przyszedł wrzesień 1939 roku i już jakby pogodne oblicze tego młodego chłopca zakrada się lęk, niepokój, a może i ból, bo umiłowany piesek, Misiek, o którym tak wiele razy w swojej twórczości się wyrażał, został potrącony przez samochód niemiecki, wielką karawanę, która zdążała, a potem, kiedy już zwierzę leżało, dwoma strzałami je dobił. Jakżeż musiało to głęboko wrysować się w jego duszę, skoro po wielu, wielu latach do tego wydarzenia powracał. Potem przychodzą lata szkolne, najpierw w swojej wiosce, potem w Ruskim Brodzie i wreszcie liceum pedagogiczne w Końskich. Tam umiłowani kształtowała się jego młodość i też w okresie wcale nie najłatwiejszym, bo wiemy, nasze starsze pokolenie, jakie to były czasy jakiegoś wielkiego zniewolenia. I kiedy przychodzi czas matury, trzeba dokonać wyboru. I znowu młody adept kapłaństwa w przyszłości staje przed dylematem. Ukończywszy tę szkołę, otrzyma nakaz pracy. Jego bardzo bliski kolega otrzymał taki nakaz, został wysłany aż na Kaszuby. Bonifacy jednak usłyszał głos Pana wołający go do służby Bożej. Nie nagle ten głos się zrodził. Jak będzie znowu mówił, moje powołanie kształtowało się w domu rodzinnym. modlitwa mojej rodziny. Moja babcia Michałowska, jakże wiele przyczyniła się do kształtowania mojego światopoglądu i mojej wiary. I często powtarzał, że tę drogę 5 kilometrów zawsze albo często przechodził ze swoją babcią, której młody dzieciak stawiał przeróżne pytania. Ale równocześnie babcia opowiadała mu nieraz zmyślone historie z życia Kościoła, które utwierdzały jego religijność, potęgę Kościoła, a równocześnie i miłość do Kościoła. I kiedy zdał maturę, zamiast iść za nakazem pracy, przyszedł do Sandomierza. Zdawał egzamin wstępny, a jeden z naszych wspaniałych profesorów, psycholog, ksiądz Pastuszka, postawił mu pytanie: dlaczego pan wybrał seminarium? A on powiedział: bo ja już mam dosyć tej komuny, której mnie tu formowano. I postanowiłem zostać kapłanem, żeby odkłamać nasze społeczeństwo, powiedzieć prawdę. Ale potem, kiedy rozpoczęły się studia, nie mówił tego publicznie, ale przeżywał bardzo głęboko. Mianowicie był nakaz. Trzeba iść do pracy gdzieś na ziemię odzyskane czy na Kaszuby. A on tu. I kiedyś powiada do mnie: wiesz, jak ja się boję? Przecież każdego dnia mogą przyjść milicjanci i mnie skuć w kajdany i albo za kratki, albo wysłać tam, gdzie mam nakaz pracy. Do dziś pamiętam jego uśmiech, kiedy w pół roku po rozpoczęciu studiów przychodzi i mówi: wiesz, otrzymałem pismo z ministerstwa, że mogę studiować w seminarium duchownym. I tak już potem spokojnie szedł dalej do ołtarza, aż 14 czerwca 1959 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Kantegolorka. A potem praca duszpasterska. Kolejno w parafiach pod Radomiem, w Zakrzewie, potem w Sandomierzu, w kościele świętego Józefa, wreszcie tu nad Pilicą w Przedbożu, w Górach Świętokrzyskich, w Iwaniskach i ostatnia parafia, placówka duszpasterska to Starachowice, parafia Wszystkich Świętych. Tu, kochani, dokonuje się przełom w jego życiu. Dlaczego? On jednak miał w sobie tę charyzmę poety. On chciał studiować, ale równocześnie czuł się kapłanem. I kiedy nieśmiało zapytał swoją władzę kościelną, czy by nie można było otrzymać placówkę gdzieś w opoczyńskiej ziemi, to ja bym sobie dojeżdżał do Łodzi, zaocznie studiował u pani profesor Stefanii Skwarczyńskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Stało się inaczej. Widocznie ta siła w jakiś sposób dalej go prowadziła w tym kierunku, chociaż przeróżnymi drogami, bo miał kontakt z kulturą paryską, a więc wydawnictwo tak zwanej literatury niezależnej. I potem nie tylko, że sam studiował ją, ale dzielił się z innymi. I ktoś widocznie, w cudzysłowie mówiąc, życzliwy, doprowadził do tego, że to dotarło do UB, do Urzędu Bezpieczeństwa. A jeszcze niekiedy w kazaniach potrafił być tak radykalny, że którejś niedzieli, kiedy mówił o wolności człowieka i o zniewoleniu, powiedział: właściwie Hakenkreuz niczym się nie różni od krwawej gwiazdy. Wiemy, co to znaczy. Bo jeden symbol i drugi jakżeż bardzo mocno zawisną nad historią naszej ojczyzny. I widząc, że kurczy się miejsce na tej ziemi ojczystej, postanowił ją opuścić. I 14 października 1965 roku zabrał się z grupą kapłanów jadących do Rzymu na sobór, a w Wiedniu poprosił o azyl. Czynił to w największym ukryciu, żeby nikt mu w tej drodze nie przeszkodził. Niewiele było osób tajemniczonych, ale rozmawiał ze swoim przełożonym, który mu bardzo mocno odradzał tego kroku. Tu, ksiądz, jesteś potrzebny. Ale jeżeli już musisz, to pamiętaj, żebyś nie jechał daleko. Pierwszy kraj poza granicami Polski ma być miejscem, gdzie rozstaniesz się. Bo jeżeli z innego kraju zatrzymasz się, już cię azyl nie dosięgnie. I tak się stało. Nazajutrz, 15 października, wysiadł i poszedł w miasto. Znalazł jakiś kościół na drodze, gdzie wszedł. Kto wie, czy to nie był kościół wszystkich świętych. Jak potem opowiadał, godzinami tam siedziałem, zanim proboszcz przyszedł, może zamykać kościół. I łaciną, tak mniej więcej na średnim poziomie, porozumieliśmy się i zostałem przyjęty, otrzymałem azyl. I przychodzi czas intensywnej pracy, ale z drugiej strony jest coś, co każdego opuszczającego ojczyznę dotknie. Nostalgia, ból. Gdzie jest moje miejsce? Tu czy tam? W ciągu 2 miesięcy na tyle opanował język, że kardynał Koenig dał mu stanowisko kapłana, wikariusza. I mówi, mogłem już wtedy zacząć spowiadać. I tak zacząłem wchodzić w tajemnicę języka niemieckiego. Po 2 latach zapisał się na uniwersytet. I znowu tkwi w duszpasterstwie. Otrzymuje posadę kapelana w szpitalu psychiatrycznym, bo to stwarzało pewną bazę materialną, a jemu dawało też możliwość studiów. I po 4 latach kończy te studia doktoratem. Wybierając studia, postanowił studiować slawistykę, ale sam dobrał sobie jeszcze 2 przedmioty. Z własnej woli, a mianowicie filozofię i historię sztuki. Tak się domyślamy, że wybrał to dlatego, że filozofię początki już miał w seminarium przerobione, ale chyba jeszcze coś innego go skłoniło do wyboru tego kierunku. Mianowicie jakoś głęboko pochylił się nad egzystencjalizmem chrześcijańskim. Nie czas, żeby rozsnuwać zaułki tego kierunku studiów, ale jedna rzecz, że te studia pogłębiły jego relacje najpierw z człowiekiem, bo egzystencjalizm mówił o losie ludzkim, szczególnie egzystencjalizm chrześcijański. Kim jest człowiek? Nie dole człowieka, ale również i wyjście z tych kryzysów. A wyjściem był Bóg. I te 2 relacje. Człowiek uwikłany w zło, w grzech, dźwigający się i Bóg, który daje mu siłę, moc i zwycięstwo. I tak będzie, moi kochani, działo się przez wiele jego lat pracy uniwersyteckiej, aż do emerytury. Mianowicie pochylenie się nad człowiekiem, ale równocześnie otwarcie się na Boga. Ileż w jego lirykach jest hołdu do Matki Najświętszej, do Jezusa Chrystusa, bo on tym żył od dzieciństwa i to go trzymało. I to również czyniło go tak bardzo otwartym na wszystkich ludzi, szczególnie na tych najbardziej upokorzonych, już to przez grzech, już to przez historię, już to przez inne słabości, chociażby stan zdrowia. I dlatego, pochylając się nad ludźmi, równocześnie zyskiwał ich sympatię, przyjaźń i takim pozostał do końca. A moi kochani, jego praca naukowa była tylko częścią jego życiorysu, bo on był kapłanem. Miał tę świadomość do samego końca. Nawet wtedy, kiedy był już w szpitalu. I pytam, dlaczego wracasz do klasztoru, do swoich sióstr? Bo one nie będą miały jutro mszy świętej. I mimo, że sam obolały, to jednak dążył, aby pełnić swoją misję kapłańską. A nawet kiedy była tak zwana druga emigracja w 2008 roku i w pobliskim mieście Końskie zamieszkał, nie uchylał się od służby Bożej w świątyni. Pewnego razu gdzieś załatwialiśmy jakąś sprawę i trzeba było wrócić do Końskich. A on powiada, chociaż nie wolno za szybko jechać, ale zrób wszystko, żebym zdążył, bo dziś jest pierwszy piątek miesiąca. Tam ludzie czekają na spowiedź. I tak rzeczywiście było. Konfesjonały oblepione ludźmi czekającymi na spowiedź. I tak było zawsze. Czy w Wiedniu, kiedy na terenie parafii, gdzie on mieszkał, pracował polski ksiądz, jego potem następca jest tu wśród nas obecny, wspominają, jak bardzo pomagał kapłanom pracującym tam w Wiedniu na parafii. To było jego życie kapłańskie, to była jego służba Bogu i człowiekowi. I moi kochani, kiedy dzisiaj wszyscy się zastanawiamy, idzie, stanie przed Bogiem, co zaniesie w swoich rękach, ażeby złożyć u tronu Bożego? Nie tylko tomiki poezji, ale również tomy naukowej literatury z języka polskiego, które analizują to jego widzenie świata, ale równocześnie piękno języka polskiego. I dlatego jego imię nie szybko zostanie zapomniane w Wiedniu, w krajach języka niemieckiego, bo on tam przecież jak gdyby nie tylko serce swoje zostawił, ale również przyczynił się, że kultura polska, że język polski jakby zostały wyniesione, podwyższone dzięki jego trudnej i ofiarnej pracy. I dlatego też sporo jeszcze czasu upłynie, zanim zostaną rozszyfrowane tajniki jego pięknej poezji i jeszcze nie jedna książka, ażeby ukazać, co on uczynił dla kultury polskiej i jak tę kulturę języka polskiego rozsławił za granicą. Nie tylko w Austrii, czy w Niemczech, czy w Anglii, ale nawet za Wielką Wodą, bo i tam również jeździł z wykładami czy na spotkania autorskie. Ale równocześnie zostanie wśród nas jako przyjaciel. Każdy ksiądz, który się z nim zetknął, miał jakieś głębokie odczucie bliskości przyjaciela. Przyjaciela, przez którego przemawiał Chrystus. I wiadomo, że nie prowadził żadnej poradni, ale iluż księży przychodziło do niego, aby szukać rady, pomocy, jak rozwiązać pewne swoje problemy. Tracimy, po ludzku mówiąc, człowieka wspaniałego, człowieka wielkiej kultury, człowieka wielkiego serca, ale równocześnie jest to dla nas jakąś nadzieją, że Bóg za to, co uczynił dla nieba, dla chwały Bożej, dla Kościoła w Polsce, bo sam kiedyś powiedział, że tam właśnie na emigracji zbliżyłem się do Kościoła, głębiej poznałem moją naukę katolicką. I to jest również wezwanie do nas, abyśmy umieli troszczyć się o tę kulturę, która została przez ostatnie kilkadziesiąt lat tak bardzo upodlona. Ale jego odejście jest równocześnie wezwaniem do nas wszystkich, siostry i bracia. Odszedł kapłan. Kapłan wspaniały. Dzisiaj, kiedy widzimy te okrutne ataki na Kościół, równocześnie ataki na kapłanów, potrzeba nowych zastępów, tych, którzy pójdą przebojem, nie na emigrację, ale może na cierpienie, ażeby głosić Chrystusa, ażeby wiara Chrystusowa coraz bardziej się umacniała, nie tylko u nas, ale i dalej. I to jest nasze wezwanie. I to jest nasz może ból, ale również i potrzeba naszych serc, ażeby nowe powołania Bóg wzbudził. Dzisiaj, kiedy go żegnamy, wpisujemy go w tę przenajświętszą ofiarę, aby powiedzieć: Panie, przyjmij go do chwały, do radości nieba, bo tak Ci wiernie służył. Obdarz go radością za to, że tak rozsławił Polski, imię Polski, kapłaństwa i Kościoła w Polsce. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista. Amen.